To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24, w poniedziałek, 23 dzień czerwca. No już myślałem, że będziemy mogli się połączyć ze stacją kosmiczną i na przykład z naszym astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, ale niestety Sławosz Uznański-Wiśniewski wciąż jeszcze na Ziemi i wciąż nie wiadomo, czy i kiedy przede wszystkim w ten kosmos poleci, bo znowu jego lot odwołany. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii razem z nami. Dzień dobry, panie Karolu.
Dzień dobry.
No i co, panie Karolu, kiedy on poleci? Kiedy ten nasz astronauta w końcu będzie miał szansę, żeby zobaczyć, spojrzeć na Ziemię z kosmosu?
No, moglibyśmy tę rozmowę rozegrać na dwa sposoby. To znaczy, najpierw mogę powiedzieć o tym, co wiem oficjalnie, a potem co nieoficjalnie. Oficjalnie nie wiem nic, bo termin, który został ostatnio zwolniony, nie został zastąpiony żadnym nowym. Nie mamy żadnych informacji póki co, kiedy ten start miałby się odbyć. Wiemy jedynie, że okienko startowe jest otwarte mniej więcej do 30 czerwca i fajnie byłoby wstrzelić się wystrzeleniem właśnie jeszcze w ten okres. To tyle, co wiemy oficjalnie, bo te komunikaty, które docierają do nas ze strony NASA, ESA, Axiom Space, Polskiej Agencji Kosmicznej, to już nawet nie wspominam, są niestety bardzo, bardzo lakoniczne i cały czas poruszają ten sam problem, czyli wycieku powietrza w module rosyjskim Zvezda, który Rosjanie zarzekają się, że już naprawili, ale wygląda na to, że Amerykanie im do końca nie ufają. Ale to już wchodzimy w sferę tych doniesień nieoficjalnych.
No właśnie, a te nieoficjalne informacje, o których pan wspomniał, są jakie?
Nieoficjalne informacje są takie, że co chwila gdzieś ktoś próbuje cały czas z tym startem w kolejnych dniach. Tak naprawdę przez ostatnie dni dużo się mówiło zakulisowo o terminie startu, który miałby być już najbliższą środę, 25 czerwca, z którym ja wiązałem osobiście wielkie nadzieje, o czym zaraz pewnie sobie opowiemy. Natomiast dzisiaj już, kiedy mamy poniedziałek, śmiało chyba możemy powiedzieć, że i ten nieoficjalny termin 25 czerwca właśnie spada, a to za sprawą tego, że zwyczajnie do tego terminu zostało już mniej niż 48 godzin, a wiemy, co obiecywało NASA, że jeśli będzie zapowiadany start, to na pewno z większym wyprzedzeniem niż te 48 godzin, bo to jest też kwestia fotoreporterów, którzy muszą się do tego przygotować, cała machineria rusza, no wtedy trudno taką rzecz utrzymać w tajemnicy. Przed chwilą dosłownie dowiedziałem się, że krąży gdzieś głównie wśród indyjskich źródeł termin startu 27, czyli piątek, ale znowu, no ciężko powiedzieć coś naprawdę. Wokół tego startu niestety dzieje się sporo takich zastanawiających rzeczy, z którymi nawet przyznam się szczerze, ja chyba nie miałem bardzo dawno do czynienia. Przesuwanie startu z uwagi na awarię na stacji kosmicznej, to oczywiście mogło się wydarzyć, ale fakt, że jest ta misja co chwilę odsuwana i wciąż nie wiemy tak naprawdę nic na 100%, wydaje się coraz bardziej zastanawiający. Niektórzy rozsiewają teorie spiskowe, że może tam w tle dzieje się coś, o czym nie wiemy, a ten wyciek jest tylko dobrą przykrywką, no ale już nie ma co tutaj rozciągać tego wachlarza teorii spiskowych, no musimy się po prostu uzbroić w cierpliwość. Wierzę, że tak samo jak Sławosz, tak samo wszyscy my bardzo chcemy, żeby ta misja już ruszyła. To, co mnie tylko najbardziej martwi z powodu już dzisiejszego jakby tej rezygnacji ze startu 25, jest fakt, że rok szkolny się kończy. Bardzo liczyłem na to, że ten start będą mogły zobaczyć dzieciaki w polskich szkołach. Gdyby do startu doszło w środę, miałby on miejsce o godzinie 8:40. Jeśli dzisiaj o godzinie 16, kiedy w NASA, ESA i w Axiomie wszyscy już usiądą do biurek i będą gotowi wypuszczać komunikaty prasowe, ktoś rzuciłby hasło, że to może będzie jednak 26, to będzie ostatnia szansa, żeby polscy uczniowie mogli skorzystać z tego wielkiego, przełomowego wydarzenia o godzinie 8:20, czyli krótko po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych w czwartkowy poranek, bo potem zostaje już tylko piątek i zakończenie roku szkolnego.
No to już nikt nie będzie o tym myślał, panie Karolu. Ale pan się przygląda, patrzy pan w kosmos i przygląda się temu, co się tam wokół kosmosu dzieje od wielu, wielu lat. Przypomina pan sobie aż takie zamieszanie wokół misji załogowej? Czy to rzeczywiście, no bo ja mam takie wrażenie, że pan o tym też wspominał, że my jesteśmy trochę zupełnie niepoinformowani, jeśli chodzi o to, co się tam tak naprawdę dzieje.
Jest to rzeczywiście dosyć niezwykła sytuacja, bo ja od dłuższego czasu Państwa wszystkich na antenach polskich mediów, również w RMF24, wielokrotnie powtarzałem. Opóźnienie nie jest niczym niezwykłym. Opóźnienie zdarza się często, szczególnie w misjach załogowych. Te normy bezpieczeństwa są wtedy maksymalnie wyśrubowane i generalnie wszystko, jeśli jest opóźniane, to tylko jest dla nas gwarancją maksymalnego bezpieczeństwa dla tej misji. Ale te opóźnienia często wynosiły dzień, dwa, były związane z pogodą. Czasami zdarzały się problemy techniczne. Rzadko, ja w zasadzie nie przypominam sobie, kiedy po raz ostatni mieliśmy problem techniczny związany ze stacją kosmiczną, który wstrzymałby cały lot. No ale to, co rzeczywiście jest tym wszystkim najbardziej niezwykłe, to faktycznie ta komunikacja. To znaczy, powtarzanie tak na dobrą sprawę w kółko jednego komunikatu, przesuwanie startu o kilka dni, żeby potem dać znać, że znowu potrzebujemy kilka dni. Fakt, że gdy do startu pierwotnie miało dojść, jeśli mnie pamięć nie myli, bo to już chyba najstarsi tylko Miesiąca Astronomii mogą pamiętać, w okolicach 8, 10, 10 chyba czerwca, to
Tak.
wtedy był tylko problem techniczny z rakietą i z pogodą, a NASA się wtedy nie zająknęła nawet, że może być jakiś problem ze stacją kosmiczną i wtedy to nie stanowiło żadnego problemu dla startu, a problem znany był tak naprawdę wcześniej. Więc to jest wszystko dosyć zagadkowe, nawet dla mnie, i z coraz większym zdumieniem się temu przyglądam i zmartwieniem, bo to niestety powoduje bardzo przykrą rzecz, że Sławosz Uznański-Wiśniewski w oczach polskiego społeczeństwa, z tego bohatera polskiej nauki i tego człowieka, który mógł stać się ambasadorem polskiej nauki, i wierzę, że wciąż się stanie. Niestety w tej internetowej szczególnie bańce zaczyna być bardziej bohaterem memów, a brak odpowiedniej komunikacji ze strony Polskiej Agencji Kosmicznej, zadbania o to, aby ten przekaz i te informacje były inne od tego, że po prostu lot znowu przełożono, no sprawia, że niestety bardzo trudno jest to naprawić i ten potencjał zmarnowany kompletnie strasznie
Jasne.
mnie martwi.
Panie Karolu, jeszcze jedna sprawa. A co oni w ogóle w tej chwili, cała ta grupa astronautów robi? Oni są cały czas w izolacji?
Tak, muszą być w tej izolacji, dlatego że tak długo jak nie wiadomo, kiedy start się odbędzie, muszą na niego czekać w izolacji. Gdyby oni teraz z tej izolacji wyszli i narazili się na złapanie jakiegoś choróbska od kogoś ze swojego bliskiego otoczenia, no to start automatycznie byłby przesuwany o kolejne 2 tygodnie, bo te 2 tygodnie przed startem w izolacji trzeba spędzić. Dlatego siedzą tam cały czas, no pewnie nie będą siedzieli w nieskończoność, no bo to okienko startowe zamyka się pod koniec czerwca, czyli jeszcze teoretycznie tydzień mamy na to, żeby ta misja wystartowała. Oczywiście zawsze w tej sytuacji uspokajam i każdemu powtarzam, bo niektórzy myślą sobie, że izolacja to trochę taka izolatka, to znaczy zamknięte pomieszczenie, do którego tylko po szczelinie, trochę jak do celi, wsuwane jest jedzenie. Nie, to jest dom, w którym Sławosz sobie żyje, ma wszystkie niezbędne rzeczy do komfortu, ma kontakt ze swoimi partnerami lotu, ma kontakt z ludźmi, którzy obsługują misję. Oczywiście nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym w tym znaczeniu, że nikt nie może przyjść do niego w odwiedziny, a przynajmniej jeśli się spotykają, bo też takie filmy już są w internecie, to muszą zachować odpowiedni dystans, na przykład w ogrodzie nad basenem, gdzie jedna osoba siedzi, rozmówca po jednej stronie basenu, a druga po drugiej, tak żeby faktycznie nie mieli między sobą możliwości zarażenia się. No i ten czas wykorzystują na treningi i przygotowanie się do misji. Pamiętajmy, że z uwagi na mechanikę orbitalną, ten start rakiety każdego dnia jest o trochę innej godzinie, coraz wcześniej, więc Sławosz nie tylko najpierw musiał przestawić się na czas funkcjonowania na stacji kosmicznej, czyli czas UTC, czyli czas zimowy dla Londynu. Natomiast teraz wstaje też coraz wcześniej każdego dnia, żeby przygotowywać się właśnie na coraz wcześniejszy start, żeby w dniu startu po prostu być w dobrej kondycji i mieć już rytm dobowy dostosowany do tej dziwnej godziny startu, która teraz dla niego to będzie jakaś, ojej, druga, trzecia nad ranem czasu
Ojej, to
lokalnego.
rzeczywiście. No dobrze, to liczymy na to, że to się uda. Może jeżeli nie w tym okienku, to wtedy wrzesień, prawdę powiedziawszy, wszystko
Gdzieś
nam.
o tym rzeczywiście wczesnej jesieni zaczynają być wtedy już takie informacje, ale też konkretów na ten temat brak.
To teraz jeszcze o tym, co się może wydarzyć dzisiaj nad Polską, o kosmicznym wirze. Ma być widoczny na naszym niebie. Co to za zjawisko?
A to ciekawa rzeczywiście historia, związana znowu z rakietą Falcon 9 i firmą SpaceX, która też będzie wysyłała Sławosza. Bo oczywiście poza tym, że Sławosza Falcon stoi cały czas na stanowisku startowym, to w kółko latają inne Falcony, bo chociażby dosłownie przed 20-30 minutami jeden wystartował z Florydy, wcześniej miał być jeszcze start z Vandenberg i ten właśnie z Vandenberg, czyli bazy w Kalifornii, wczoraj został wstrzymany z uwagi na niekorzystną pogodę. A dzisiaj wystartuje o 23.18 czasu polskiego. To będzie taka misja transportowa. Wynosi sztuczne satelity, ponad 60 różnych satelitów, w tym kilka satelitów polsko-fińskiej takiej firmy, spółki, która zapewnia taką największą konstelację satelitów obserwacyjnych na naszej planecie. I ta rakieta leci na taką orbitę polarną, to znaczy, że będzie krążyła tak jakby między biegunami Ziemi. Startuje z Kalifornii w stronę Antarktydy, mini Antarktydę, przyleci nad Afryką, Bliskim Wschodem i potem będzie przelatywała nad Białorusią i Ukrainą. Wtedy będziemy mogli po raz pierwszy zobaczyć tę rakietę w postaci takiej po prostu kropki lecącej po niebie, to jeszcze nie będzie zbyt ciekawe. Ale ciekawe będzie to, co działo się będzie 90 minut później, z perspektywy Polski o godzinie 2.06 czasu polskiego. Wtedy ta rakieta będzie leciała nad pograniczem francusko-niemieckim i 5 minut wcześniej, gdzieś mniej więcej nad jeszcze północną Afryką, ta rakieta, kończąc już swoją misję, odpali silniki po raz ostatni na 5 sekund i skieruje się w stronę ziemskiej atmosfery. Wtedy będzie zmierzała na nieuchronne spalenie się w atmosferze nad Arktyką. Ale zanim to nastąpi, przelatując właśnie nad pograniczem francusko-niemieckim, ona dokona zrzutu paliwa. Spokojnie, nikomu to paliwo na głowę nie spadnie, bo ono się rozproszy w kosmosie na wysokości 500 km i do Ziemi praktycznie nie doleci. Ale to, co my będziemy mogli zobaczyć, to efekt podświetlenia tego paliwa przez promienie światła, które będzie nisko pod horyzontem. W efekcie tego będziemy mogli na niebie próbować zobaczyć taki świetlisty wir, bo ta rakieta będzie rotowała, paliwo będzie się rozrzucało wokół niej właśnie w kształcie takiego wiru, a słońce to wszystko podświetli. Efekt jest naprawdę spektakularny i warto go spróbować zarejestrować. Pomiędzy godziną 2.06 a godziną 2.13 z Polski spoglądamy w stronę zachodniego horyzontu, w stronę zachodu. Nisko, około 25-30 stopni nad horyzontem, w zależności od tego, czy jesteśmy bardziej na zachodzie czy wschodzie kraju. I między 2.06 a 2.13, jeśli rakieta wystartuje, będziemy mogli taki wirek kosmiczny zobaczyć. Widowisko bardzo ciekawe, warto na nie zapolować.
Warto zapolować, warto nawet troszkę się nie dospać dzisiejszej nocy w takim razie. Po drugiej, nastawiamy zegarki, o czym przypominał Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i gość w Radiu RMF 24. Bardzo panu dziękujemy za to spotkanie u nas na antenie. Miłego dnia. Polecamy się, rzecz jasna, Radio RMF 24.